Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała tobie, Panie.
Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który nie byłby zwalony. Zapytali go: nauczycielu, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie? Jezus odpowiedział: strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: to ja jestem, oraz nadszedł czas. Nie podążajcie za nimi i nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich: powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza. Ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swojej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele, i niektórych z was o śmierć przyprawią, i z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich, ale włos z głowy wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Oto słowo Pańskie.
Chwała tobie, Chryste.
Moi drodzy, świetnie Pan Jezus dzisiaj postąpił w odniesieniu do tych uczniów, którzy patrząc na piękną i wzniosłą świątynię jerozolimską, wtedy jeszcze stała, w 70 roku, jak wiemy, została zburzona, podziwiając ją, otrzymał pytanie od tych uczniów, kiedy nastąpi ten koniec. Pan Jezus najpierw mówi o końcu kultu Bożego, końcu tej świątyni tam jerozolimskiej, a potem przechodzi w taki aspekt apokaliptyczny i nawiązuje do końca świata. Ale oczywiście nie odpowiada uczniom, kiedy to nastąpi. To jest zakryte przed nami. To, co słyszeliśmy przed chwilą o tych trzęsieniach ziemi, o wojnach, o głodzie, zarazie, prześladowaniach i tak dalej, to dotyczy całych dziejów chrześcijaństwa i to pasuje do każdych czasów. My też dzisiaj słyszymy o rozmaitych tragediach. Ostatnio tam gdzieś w Nowej Zelandii pewnie dzisiaj trzęsienie ziemi. To było, jest i będzie. Co Pan Jezus robi? Pan Jezus jak mądry nauczyciel odpowiada, ale tak, że przesuwa akcent z pytania kiedy na zobowiązanie bądźcie gotowi. Tak najkrócej można powiedzieć. Nie odpowiada wprost na to pytanie kiedy to nastąpi, tylko mówi bądźcie gotowi. Oczywiście zawsze byli i dzisiaj są także ludzie, którzy wiedzą, kiedy to nastąpi. Zaglądają do rozmaitych horoskopów, obliczają tam numerologia, także Świadkowie Jehowy znają datę kolejną już końca świata. Kiedy byłem chłopcem, może młodzieńcem, nie chłopcem, to jeszcze wtedy dyskutowałem ze Świadkami Jehowy. I oni twierdzili, że, jak mówiłem, że Pan Jezus powiedział, nie znacie dnia ani godziny, no ale on powiedział, ale rok możemy poznać. No i tam próbował mi wyjaśniać, kiedy to będzie koniec świata. Nikt z nas tego nie wie. Pan Jezus na to nie odpowiedział, na to pytanie wprost. Nie jesteśmy w stanie tego pojąć i tego też dzisiaj nie chwytamy. Tej lekcji Pana Jezusa nie przyswoili sobie jednak pierwsi chrześcijanie. Łącznie z tymi, którzy mieszkali w Tesalonice, odwiedzonej przez nas w tym roku. Nie przyswoili sobie tego i dlatego Wielu chrześcijan żyjących w Tesalonice myślało sobie tak, że skoro będzie koniec, błędnie sądzili, że rychły koniec, to właściwie nie ma co się męczyć na tym świecie, nie ma co pracować, nie ma co zajmować się, tylko czekać końca, wyglądać końca. No i przestali w ten sposób pracować. I do nich pisze list właśnie święty Paweł, mówiąc tak. Słyszymy, że niektórzy wśród was postępują wbrew porządkowi. Wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. Tym nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie, aby pracując ze spokojem własny chleb jedli. I właśnie chciałbym się dzisiaj, idąc za śladem Pana Jezusa, skupić się na tej kwestii pracy. Bo chyba mało mówimy o pracy, sensie pracy ludzkiej, znaczeniu, wartości pracy ludzkiej, a wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo ważne także w naszym pokoleniu i w naszych czasach. Sens pracy ludzkiej. Ciekawe jest przede wszystkim to, że człowiek, który został stworzony przez Boga, ustawiony w ogrodzie Eden, jeszcze zanim przyszedł grzech pierworodny, to ten ogród Eden to nie było miejsce wypoczynku człowieka, wylegiwania jakiegoś dolce farniente, jakiegoś słodkiej bezczynności. Pan Bóg, stawiając człowieka w ogrodzie Eden, dał nakaz, aby czynił sobie ziemię poddaną, aby ją uprawiał. A zatem praca ludzka jest tak stara, jak stary jest świat. Praca człowieka jest tak stara, jak długie są dzieje ludzkości. Praca człowieka jest czymś pierwotnym, wcześniejszym nawet niż sam grzech człowieka. Praca ludzka. Zanim będę kontynuował, chciałbym zastrzec, że ja tutaj wszystkiego o pracy nie powiem. Może to tylko jest jakiś wycinek tego, z czym chciałbym się podzielić, bo to jest bardzo, bardzo szeroki temat. A więc będą tylko to niektóre aspekty. Pierwszy właśnie jest ten. Jesteśmy jako ludzie bardzo mocno związani z pracą od samego początku. To jest, przynależy do natury człowieka. Co więcej, tylko człowiek pracuje. Tylko człowiek zdolny jest do pracy. Zwierzęta co najwyżej starają się o to, żeby zachować, przedłużyć swoje istnienie, przedłużyć swoje życie. One jednak nie potrafią ani logicznie wyznaczyć sobie zadań, ani je logicznie przeprowadzić. Nie potrafią się do czegoś zobowiązać. To, co robią zwierzątka, czy te domowe, czy polne, bez różnicy jakie, no to one robią przede wszystkim, żeby zachować swój byt. Natomiast człowiek to jest taka istota we wszechświecie, która zdolna jest do pewnego logicznego działania, nie tylko w tym celu, aby zdobyć sobie źródło życia, w sensie zarobić pieniądze i z tego żyć, bo to by było jeszcze za mało. My tak niestety traktujemy pracę, tylko wyłącznie jako źródło naszego utrzymania. I to jest właśnie błąd. Człowiek to jest taka istota, wedle naszej myśli chrześcijańskiej, która zajmuje się, pracuje nie tylko po to, żeby zdobyć pieniądze. I nawet nie tylko po to, aby uczynić sobie ziemię poddaną, aby wytworzyć coś nowego, aby posunąć postęp naukowy na przykład do przodu albo zachwycić się jakimś produktem jego rąk. To jest jeszcze wszystko za mało. Praca człowieka to jest ten wysiłek, który pozwala wzrastać samemu człowiekowi, który pozwala kształtować własną osobowość właśnie dzięki pracy. Wydaje mi się, że we współczesnym świecie jest to niezwykle głęboko zapomniane. Praca to nie jest tylko po to, żeby zyskać kasę, żebym miał fajną furę tam i nie wiem, jeszcze może dom, czy nie tylko, żeby wytworzyć coś, nawet nie tylko, żeby wyspecjalizować się w moim fachu. Nawet nie po to. tylko praca człowieka właśnie ma prowadzić do polepszania się samego człowieka jako takiego. Ja wiem, że to jest może trudne do uchwycenia, ale prawdziwe, ewangeliczne. Bo jeżeli mówimy o pracowitości na przykład, ktoś jest pracowity, to znaczy tę pracowitość człowieka uznajemy jako cnotę. Co to jest cnota? Cnota to jest coś takiego, co sprawia, pomaga człowiekowi być lepszym. To jest cnota. Skoro pracowitość człowieka jest cnotą, to znaczy, że praca wykonana przez niego sprawia, że on staje się lepszy. Ale niekoniecznie w tym, co on robi, tylko w ogóle lepszy jako człowiek. I dlatego zobaczcie, że wielu ludzi, którzy nawet nie musieliby pracować, no na przykład taka Michelle Obama, słyszałem ostatnio, nie żebym tu politykował, tam gdzieś za Białym Domem miała ogródek, w którym sobie uprawiała warzywa. Ona nie musiałaby tego robić. Pewnie nawet nie robiła tego dla przyjemności, bo to jest trud. Pewnie tam hakać, grabić, sadzić, podlewać i tak dalej. Myślę, że nawet nie dla rozrywki to robiła. Tylko robiła to dlatego, że właśnie wiedziała, nie znam jej tam i nie zachwycam się prezydentami takimi czy owakimi, to oczywiste jest dla nas, myślę tutaj, tylko jako przykład podaję. Właśnie zajmowała się czymś jeszcze ekstra, tak, żeby właśnie pracować. Wielu ludzi do tego dorasta, takich, którzy mogliby pozwolić sobie na to, żeby nie pracować. Oni właśnie pracują, ponieważ wiedzą, że ta praca uszlachetnia człowieka. W Gnieźnie ktoś tam wygrał w ostatnich 10, czy nawet mniej, 4 latach, zdaje się, ktoś miliony wygrał w totolotku znowu. I wiem tam, że ludzie, którzy wygrywają, czasami, jak wiecie może, słyszycie, głupieją. Nie? To znaczy, że no, mają ogromne pieniądze, mogą już teraz nic nie robić, no i potem wariują, bo im pieniądze uderzają do głowy i myślą, że zawładnęli wszystkim. Że są panem, są z panami sytuacji, nie potrzebują Boga i nie potrzebują pracy i tak dalej. A więc praca jest bardzo, bardzo, bardzo ważnym zadaniem dla człowieka. Człowiek staje się człowiekiem w pełni, mówił Jan Paweł II, właśnie dzięki temu, że pracuje. Pomijam tutaj oczywiście kwestie bardzo trudne, bolesne, chociaż może nie tak bardzo dotykają one naszego środowiska tu podwarszawskiego, kiedy nie ma pracy, czyli nie ma pracy, prawda? Poszukuje pracy. Ale jeśli ktoś nie chce pracować, mówi święty Paweł, to też niech nie je. W PRL-u mówili, kto nie pracuje, niech nie je. To jest błąd. Kto nie chce pracować, ten też niech nie je. Praca człowieka, czy to człowieka w średnim, czy podeszłym wieku, czy człowieka młodego, czy nawet dziecka, jest tym, co sprawia, że ten człowiek, młody czy stary, staje się jeszcze bardziej człowiekiem. Jan Paweł II. Jeszcze bardziej człowiekiem. Staje się przez pracę, przez wysiłek. W Krakowie, kiedy tam działał święty Albert Chmielowski, jak przychodzili ci bezdomni, czy ci ludzie biedni do przytuliska jego, to pierwsze, co robił, wiecie, co robił? Kazał dawać tym ludziom jeść, nakarmić ich, a potem wskazywał konkretną pracę do zrobienia. A po trzecie, to były rekolekcje. Ale w tej kolejności chleb, praca i rekolekcje, modlitwa. Święty Albert Chmielowski. Bardzo mądre uszeregowanie. Od młodego człowieka, studentki czy studenta, no pracy się dzisiaj nie wymaga. Oczywiście wielu młodych ludzi dzisiaj pracuje, studiując także, no bo chcą zarobić jakoś tam na siebie, chcą być troszeczkę, odciążyć rodziców, chcą zarobić sobie i przygotować fajne wakacje, to zrozumiałe. Ale pierwszorzędnym zadaniem człowieka młodego, studiującego jest to, żeby on dobrze wyrobił studia. To jest jego praca. żeby nie zawalał egzaminów, żeby zrobił je w terminie, żeby był kompetentny w tej dziedzinie, którą sobie wybrał. To jest pierwsze zadanie dla człowieka młodego. Jak mu starczy czasu, jej czy jemu, to może sobie podjąć jakąś tam pracę. Ale żeby nie zawalał studiów, ponieważ jak będzie kiepskim studentem, będzie kiepskim też pracownikiem w swojej dziedzinie. I nikt na tym nie zyska tak naprawdę. Ani on sam, ani społeczeństwo, ani rodzina, ani żona, małżonek czy tak dalej. Więc dla młodych ludzi to podkreślam. Studia wasze, które robicie, one są priorytetem. Priorytetem dla was. Dobrze być kompetentnym w tym, co sami wybraliście sobie. Taka jest nauka Kościoła, Chrystusa, chrześcijaństwa. Są oczywiście inne zagrożenia związane też z pracą. No, pracoholizm na przykład. Nie? To znaczy ostatnio, nawet nie tak dawno, jeden z młodych ludzi przyszedł do mnie zapytał mnie w zasadzie, no, gdzie są granice. No bo może mnożyć te swoje pomysły, które są dla niego bardzo intratne finansowo, no ale nie widział granicy ten człowiek. On sam przyszedł do mnie z tym pytaniem. Czy są jakieś granice? Oczywiście, że są. Z chwilą, kiedy to, co robisz, zaczyna być, oczywiście przynosi ci zysk, to jest oczywiste, ale zaczyna być także udręczeniem dla twojej rodziny, żony, dzieci i ciebie samego także, no to przestaje już być zabawą. To jest poważna sprawa. Pracoholizm. Dzisiaj jest wielu takich ludzi, którzy po prostu tak bardzo są przepracowani, że po prostu zaczyna też to ich postawa życiowa, zmęczenie i także być ciężarem dla najbliższych. I to jest bardzo poważna sprawa. Innym zagrożeniem jest przekonanie, że ja już wszystko, jestem najlepszy w swojej dziedzinie. Pycha, która jest bardzo niebezpieczna, bo prowadzi do odrzucenia Boga. Tak się dobrze wyspecjalizowałem w tej mojej pracy, że nie ma lepszych. Jestem najlepszy na świecie i beze mnie nikt sobie już nie poradzi. Moja rodzina, moja parafia, moja wspólnota, bez różnicy jaka społeczność. Przekonanie, że jestem genialny, najlepszy, nie do zastąpienia. Ponieważ w swojej dziedzinie, w swojej pracy jestem the best. To jest bardzo poważne zagrożenie. Wiecie co? Święty Benedykt w swojej regule, ten, który tam założył te zakony, nie? Benedyktyńskie, przewidział taką sytuację, kiedy do klasztoru przyjdzie ktoś, kto jest bardzo dobrym na przykład rzemieślnikiem jakimś. No załóżmy, że umie robić koszyki świetnie, albo inaczej, że na przykład pisze ikony. O, pisze ikony i pięknie to robi, genialnie to robi, sprzedają się te ikony. Przyszedł z tym fachem do klasztoru i to dobrze mu idzie. Ikony się sprzedają. Klasztor i wszyscy zakonnicy, wszyscy mnisi mogą żyć nawet tylko i wyłącznie dzięki tylko tej sprzedaży z tych ikon. To wtedy święty Benedykt mówi tak. Jeśli ktoś coś takiego by się zdarzyło, to takiego mnicha należy natychmiast przeznaczyć do innej roboty w klasztorze. Na przykład do uprawiania ogrodu. Najlepiej do czegoś takiego, na czym on się zupełnie nie zna. Po co? Po pierwsze po to, żeby nabywał umiejętności także w innych dziedzinach, ale przede wszystkim po to, żeby nie popadł w pychę, która będzie mu podpowiadała i którą będzie się karmił, że on jest takim przeświadczeniem, że bez niego cały klasztor padnie. Że bez jego wysiłku, bez jego ikon, bez sprzedaży tych ikon, cały klasztor padnie. Na nim wszystko stoi. A więc to jest też zagrożenie takie dla każdego człowieka, począwszy od biskupa, księdza, czy lekarza, farmaceuty, aż, nie wiem, pisarza, poety, czy robotnika, czy kogokolwiek, nauczyciela, wychowawcy, kogokolwiek. Przeświadczenie, że beze mnie, bez mojej pracy całe to towarzystwo, do którego należy, padnie. Cały dom padnie, cała parafia padnie, cała rodzina padnie. To jest pycha, która może się zrodzić przy okazji wykonywania pracy i która potem prowadzi w dalszym etapie do odrzucenia Boga. Bo wielu ludzi właśnie idąc tą drogą, przekonani, że są najlepsi w swojej dziedzinie, jedyni, niepowtarzalni i na mnie wszystko stoi, potem uznają, że Bóg jest im niepotrzebny. I to z tym spotykałem się wiele razy w życiu. Ludzi, którzy uważają, że wszystko od nich zależy. Wiele razy nawet odwiedzając przed laty domy w czasie kolędy, to mówili niektórzy bogaci ludzie, to wszystko ja osiągnąłem swoją pracą, swoim wysiłkiem. To jest wszystko dzięki mnie. A Pan Bóg był gdzieś tam zupełnie na końcu, a kolęda to tylko przy tej okazji, żeby no pokazać, ile mam. A zatem brońmy się, moi drodzy, przed nieróbstwem, przed lenistwem, który jest znakiem tego, że się nie umie kochać. Brońmy się przed pracoholizmem i brońmy się przed takim przekonaniem, że jestem najlepszy i cały świat stoi na mnie. Niech nam w tym Pan Jezus pomoże. Amen.